同学，大家好。
Morning, fellow practitioners.
Dzień dobry, współpraktykujący. Wprowadziliśmy tutaj w metody Kwato i cichej iluminacji. I chociaż są to odmienne formy praktyki, odmienne metody, o odmiennych pojęciach i sposobie stosowania, to ich podstawy są takie same. Takie fundamentalne praktyki, które do nich prowadzą, są takie same. I te fundamentalne praktyki, identyczne w obu tych metodach, to są praktyki, które mają doprowadzić do bezruchu umysłu, do stanu zjednoczenia umysłu, bez żadnego rozproszenia. I wtedy, jeżeli doprowadzimy umysł do takiego stanu bez ruchu i skupienia, możemy następnie przejść do stosowania właściwych praktyk. Te praktyki należą do praktyk stosowanych w chińskim buddyzmie Chan. Ale jeżeli spojrzymy na praktyki stosowane ogólnie w buddyzmie, który narodził się w Indiach i potem te nauki i praktyki rozprzestrzeniły się do innych okolicznych krajów, do Chin, do Tybetu i do Azji Południowo-Wschodniej, to zauważymy, że w zasadzie pierwszym etapem wszystkich tych praktyk buddyjskich jest właśnie osiągnięcie stanu bezruchu umysłu, stanu zjednoczonego stanu umysłu. Gdybyśmy chcieli, czy starali się stosować praktyki to opisane czy inne bez tego wstępnego etapu, pierwszego etapu, czyli doprowadzenia do bezruchu umysłu, do stanu zjednoczenia, wówczas efekty byłyby nie najlepsze. Nie bylibyśmy w stanie właściwie praktykować. Także zasadniczym elementem takim wstępnym obu tych praktyk jest doprowadzenie do stanu umysłu, który jest zrównoważony, wyciszony i zjednoczony. Mówiliśmy o tym, że jeżeli nie doprowadzimy umysłu do takiego stabilnego, skupionego i zjednoczonego stanu, to bardzo trudno jest stosować jakąkolwiek z metod, które tutaj były przedstawione, metod praktyki. I jeżeli spojrzymy na swój umysł, to okaże się, że on jest na ogół pełen przypadkowych, chaotycznych myśli. Jest ciągły przepływ, strumień myśli i wrażeń. I to ma duży związek z naszym trybem życia, ponieważ na co dzień, w codziennym życiu mamy wiele obowiązków, bardzo wiele rzeczy, którymi się musimy zajmować. Również jest taki wielki przepływ informacji, z którym też musimy jakoś brać pod uwagę, jakoś te informacje jakoś przyswajać. Również postępy techniki są tak szybkie, tak duże, że też tworzy dodatkową informację i konieczność radzenia sobie z tym środowiskiem wymagającym ciągłego reagowania. Więc nasz stan jest, nasz stan umysłu, umysł jest w stanie ciągłego pobudzenia i musi nieustannie jakby reagować na to, co się dzieje wokół. Zarówno jeżeli chodzi o ilość zajęć, jak i właśnie ten przepływ informacji, które do nas docierają. I jest tak, że umysł jest cały czas pobudzony i jednocześnie zmysły, to też pobudza nasze zmysły, które nieustannie jakoś są wystawione na działanie różnych bodźców. Dlatego jakby wpadamy w pewien taki nawyk takiego rozedrganego umysłu, pełnego takich właśnie rozproszonych myśli i trudno nam jest się skupić. Jeżeli nawet mamy coś konkretnego do zrobienia, zabieramy się za to, to trudno jest nam się skupić z powodu nadmiaru bodźców, nadmiaru wrażeń. I to prowadzi do pewnego, jak już o tym mówiliśmy, do pewnego wyczerpania umysłu. Ta ciągła aktywność umysłu, konieczność jakby ciągłego używania mózgu, ciągła taka aktywność psychiczna prowadzi do wyczerpania i rozproszenia. I można powiedzieć, że wytwarza się taki pewien nawyk funkcjonowania naszego umysłu w taki sposób. I w związku z tym, kiedy jeżeli nasz umysł jest w takim stanie, to bardzo trudno stosować metodę praktyki. Jest prawie niemożliwe w takim stanie stosowanie metody praktyki, ponieważ jeżeli staramy się to zrobić, siadamy i staramy się to zrobić, to okazuje się, że umysł jest właśnie zbyt rozedrgany, zbyt niestabilny i rozproszony, żeby podjąć i jakoś z powodzeniem stosować jakąkolwiek metodę praktyki. Często jest tak, że z powodu tego wyczerpania, kiedy siadamy i staramy się praktykować, to bardzo szybko zasypiamy, przysypiamy na macie, ale zanim jeszcze nawet jesteśmy w stanie usnąć, czy jakoś właśnie ta ospałość prowadzi do tego, że nasz umysł się wyłącza, to jest to, czego jesteśmy świadomi, to właśnie takiego ciągłego, niepowstrzymanego strumienia myśli. Myśli i wrażeń, które wypełniają nasz umysł. Dlatego jest właśnie tak ważne, aby najpierw starać się wyciszyć, uspokoić ten umysł. Aby móc rozpocząć stosowanie właściwej metody praktyki. Powtórzmy, że tutaj możemy napotkać właśnie w związku z tym trybem codziennego życia i nawykami, które w wyniku tego trybu życia się tworzą, możemy napotkać dwa podstawowe problemy. Albo wyczerpanie i senność, albo taki stan rozedrgania umysłu, w którym jest ciągły przepływ myśli i chaotycznych, nieuporządkowanych myśli. I więc należy najpierw stosować metody uspokajania, wyciszania umysłu. Inna rzecz, którą można zrobić, to zadbać o zmianę funkcjonowania na co dzień w życiu. O takie dążenie do funkcjonowania, które nie sprzyja właśnie takiemu rozedrganiu, które pozwala bardziej się skupić i wyciszyć działanie umysłu. Na tym odosobnieniu mówiliśmy o takich podstawowych metodach rozluźniania ciała i skupianiu czy stabilizowaniu umysłu. Ale kiedy staramy się stosować te metody, to kiedy staramy się rozluźniać ciało na przykład, to okazuje się, że jest ono bardzo wyczerpane z powodu takiego właśnie trybu życia, bardzo wyczerpującego, którym to zmęczenie się nawarstwia. I kiedy przy próbie rozluźnienia tutaj na odosobnieniu po prostu zasypiamy. To wyczerpanie powoduje, że zasypiamy. To samo z umysłem. Kiedy staramy się skupiać czy stabilizować umysł, to okazuje się, że jest to bardzo trudne, ponieważ umysł jest pełen myśli, jest w ciągłym ruchu, jest pełen chaotycznych, przypadkowych myśli. To też jest wynik takiego nawykowego używania umysłu, potrzeby ciągłej aktywności i reagowania na okoliczności zewnętrzne. I może się wydawać, że właśnie medytacja, praktyka medytacji jest powodem takiego stanu rzeczy, czyli że to z powodu próby rozluźnienia tutaj, tej praktyki rozluźniania właśnie zasypiamy, czy jesteśmy wyczerpani. Albo że to z powodu medytacji, kiedy staramy się stosować jakąś praktykę medytacyjną, już ten umysł jakby jest taki rozedrgany i jest, jak się wydaje, więcej tych myśli trudnych do opanowania niż poprzednio. Ale w gruncie rzeczy jest inaczej. To znaczy, jeżeli chodzi o rozluźnienie, to po prostu tu na odosobnieniu dopiero zdajemy sobie sprawę z tego, w jakim stanie jest nasze ciało. Dopiero starając się rozluźnić i widząc, jak ono na to reaguje, przekonujemy się, jak było wyczerpane. Jak to nawarstwione zmęczenie przejawia się w postaci wyczerpania tutaj i przy próbie rozluźnienia ono dopiero tutaj ma szansę, żeby jakoś jakieś wytchnienie na odpoczynek, co przejawia się między innymi w postaci zasypiania podczas praktyki. To samo z umysłem. W gruncie rzeczy to nie jest tak, że medytacja prowadzi do tego rozproszenia, a tak może się czasem wydawać, że jakby wydaje się subiektywnie, że umysł jest bardziej rozproszony niż na co dzień, tylko dopiero tutaj jesteśmy w stanie zauważyć, w jakim stanie jest naprawdę nasz umysł. Ponieważ na co dzień jesteśmy cały czas czymś zajęci, cały czas ten umysł jest przebudzany, musi być aktywny, w związku z tym nawet nie mamy jakiejś takiej przestrzeni, czy nie jesteśmy w stanie zauważyć jego prawdziwego stanu, tego jak bardzo jest wyczerpany i przepracowany. Tutaj na odosobnieniu, kiedy mam możliwość jakby zatrzymać i skupić na tym, co się z tym umysłem dzieje, jakby zwrócić uwagę do środka, na umysł, dopiero wtedy jakby staje się oczywiste, w jakim stanie jest ten umysł, że ile jest tych nawarstwionych, przypadkowych myśli. W tym sensie odkrywamy, że w wyniku takiego nawykowego używania umysłu właśnie oni są w takim stanie rozedrgania, z którym na początku tak trudno sobie poradzić. Także powtórzmy, to nie medytacja tutaj jest, czy praktyka rozluźnienia jest powodem tego stanu, tylko pozwala nam po prostu odkryć prawdziwy stan naszego ciała i umysłu. I dopiero kiedy odkryjemy ten stan, możemy jakoś z nim pracować. W jaki sposób, co robić? Jeżeli chodzi o rozluźnienie ciała, to może jest to bardziej jasno, oczywiste, że trzeba pozwolić ciału się rozluźnić i odpocząć tutaj. Nawet jeżeli to wiąże się z zasypianiem, ale na czym polega rozluźnianie umysłu? Polega po prostu na tym, aby nie pobudzać, nie podtrzymywać tej ciągłej aktywności psychicznej, ciągłej aktywności umysłu. Jeżeli pojawiają się jakieś myśli, takie chaotyczne, nieuporządkowane myśli, jest ciągły ich przepływ, to nie podtrzymujemy ich, czyli można powiedzieć, puszczamy je, pozwalamy im się przetoczyć i wygasnąć. Można powiedzieć, odkładamy je na bok. Na co dzień w życiu jakby cały czas pobudzamy z konieczności czy z nawyku tę aktywność psychiczną. Tutaj możemy z tego zrezygnować, możemy po prostu pozwolić, aby te myśli, jeżeli się pojawią, to żeby przeminęły, wygasły same z siebie. Także powtórzmy jeszcze raz tutaj, żeby móc właściwie stosować dalsze etapy metody, czy dalsze praktyki, musimy doprowadzić do rozluźnienia ciała i skupienia bez ruchu umysłu. Żeby to osiągnąć, musimy najpierw zauważyć, by dostrzec, jaki jest stan ciała i umysłu, i następnie rozluźnić ciało i wyciszyć, uspokoić umysł, właśnie stosując te podejścia, o których mówiliśmy przed chwilą. Jeżeli chodzi o senność podczas praktyki, to wydaje mi się, że większość z nas nie chce zasypiać na macie, nie chce, by to uniemożliwiało nam stosowanie metody. W związku z tym, kiedy siadamy na matę i staramy się praktykować, stosować metodę i odczuwamy senność, zaczynamy przysypiać, pojawia się taki wewnętrzny opór przeciw tej senności. Jakoś nie chcemy tej senności, opieramy się jej i wysilamy się, aby nie zasypiać. Staramy się nie zasypiać, stosujemy być może różne sposoby na to, aby nie zasypiać. Ale stosując takie podejście, gdy wysilamy się, stosujemy wysiłek, co prowadzi do jeszcze większego wyczerpania. I w związku z tym stajemy się jeszcze bardziej zmęczeni, ciało reaguje jeszcze większą skłonnością do snu, do zasypiania. Tworzy się taki cykl, w którym w końcu jakoś może dotrzeć do nas, że to nie jest zbyt skuteczna metoda uporania się z tą sennością. W gruncie rzeczy, jeżeli ciało jest zmęczone, zasypia, to jest po prostu naturalny sygnał, że jest przemęczone, że potrzebuje odpoczynku, potrzebuje snu, i właśnie kiedy zaczynamy od rozluźniania ciała, tej podstawowej metody, to jakby ciało wtedy rozluźniając się, jakby uwalnia się, to jakby odpoczywa i w sposób naturalny zasypia. A więc jeżeli to zrozumiemy, wówczas będziemy wiedzieć, jakie może być właściwe podejście. Właściwe podejście czy metoda radzenia sobie z sennością polega na tym, żeby właśnie nie walczyć z nią, żeby zrozumieć, że to jest jakaś naturalna potrzeba naszego ciała w danej chwili, i jeżeli po prostu siadamy na matę, rozluźniamy się i przysypiamy, to po prostu pozwolić sobie na to. To może być najszybsza droga do jakoś uporania się z tym zmęczeniem, do dania ciału wytchnienia i odpoczynku. I jeżeli będziemy w stanie w taki sposób jakoś dobrze odpocząć, wyspać się nawet na macie, to potem będziemy mogli z takim jaśniejszym, bardziej skupionym umysłem stosować dalej metodę. Teraz, jeżeli chodzi o ten drugi element, o którym wspominaliśmy, czyli jeżeli chodzi o umysł, to o te przypadkowe, takie błądzące, chaotyczne myśli, to podejście do nich może być w istocie takie samo jak do senności. Na ogół podchodzimy do tych myśli tak, że one nas irytują, rozpraszają nas, w związku z tym uważamy, że zaburzają naszą praktykę, uniemożliwiają nam stosowanie metody i mamy do nich negatywny stosunek. Po prostu nie znosimy ich, ponieważ postrzegamy jako przeszkodę w praktyce. W związku z tym też staramy się jakoś opierać im, czujemy wobec nich opór, jakoś staramy się je tłumić, hamować. A to podobnie jak przy próbach niezasypiania powoduje wyczerpanie. Powoduje, że z jednej strony wyczerpujemy swoją energię, ponieważ stosujemy wysiłek czy jakąś siłę. A z drugiej strony powoduje to jeszcze więcej takich błądzących, chaotycznych myśli. Umysł staje się jeszcze bardziej rozedrgany, ponieważ jeżeli mamy negatywne stosunek do tych przypadkowych myśli, staramy się ich pozbyć, staramy się usunąć, to sama myśl o tym, że ich nie lubimy i że chcemy się ich pozbyć, jest jeszcze kolejną, jeszcze mocniejszą taką błądzącą myślą. Tak więc jakby mając taki stosunek do przypadkowych myśli, można powiedzieć, nawarstwiamy, czy dodajemy coraz więcej myśli, jeszcze bardziej takich uciążliwych, jeszcze mających jeszcze większą siłę, co prowadzi do jeszcze większego takiego rozedrgania umysłu i jakby zupełnie nie przybliża nas do celu, jakim jest wyciszenie umysłu, stabilizowanie go i aby móc stosować metodę. Także widać, że tutaj efekt takiego oporu wobec przypadkowych myśli jest podobny do efektu, jaki przynosi taka walka, opieranie się senności, że jakby jeszcze pogłębia ten nasz stan takiego wyczerpania i rozedrgania umysłu. Jeżeli chodzi o takie przypadkowe, błądzące myśli, to jeżeli się im nie opieramy, jeżeli nie walczymy z nimi, o czym powiedzieliśmy, to jest jeszcze możliwa inna reakcja, mianowicie, że po prostu za nimi podążamy, przygniemy do nich i podtrzymujemy je. I to może się tak po prostu ciągnąć. Można tutaj podać taki przykład. Powiedzmy, że przed odosobnieniem przeżyliśmy jakiś nieprzyjemny incydent z kimś ze swoich znajomych, z kim wdaliśmy się w jakąś sprzeczkę. I była jakaś wymiana zdań, taka ostra, w te i we w te. I w pewnym momencie coś usłyszeliśmy od tego znajomego i chcieliśmy się jakoś odciąć, jakąś taką ciętą ripostę posłać, ale nic nie mogliśmy wymyśleć. Można powiedzieć, że wtedy przegraliśmy ten pojedynek słowny. No i niezbyt dobrze się z tym czujemy. Właśnie podczas takiego odosobnienia, kiedy siedzimy i staramy się stosować metodę, ta scena, ten incydent, może to wspomnienie o nim może powrócić w myślach jako właśnie jakieś takie konkretne, przypadkowe, błądzące myśli, które pojawiają się w naszym umyśle. I zaczynamy ponownie przeżywać, przypominać sobie ten incydent, przypominać sobie, jak to było. Zbiera w nas też uczucie takiej złości i bezsilności ponownie, kiedy sobie przypominamy to, że nie byliśmy w stanie jakoś się wykazać bystrością umysłu i taką przytomnością, żeby odpowiednio zareagować, zripostować i przegraliśmy ten pojedynek słowny. Ale ponieważ teraz, podczas siedzenia, nasz umysł jest nieco stabilniejszy, nieco klarowniejszy, mamy czas na to, żeby się zastanowić nad tym, co się wtedy wydarzyło, to zaczynamy zastanawiać się i myśleć, on powiedział to, co ja mogłem wtedy mu odpowiedzieć? Pomyślmy chwilę. A, no tak, oczywiście, mogłem powiedzieć to. To byłaby świetna riposta. I przygotowujemy taki plan, strategię i obiecujemy sobie, że następnym razem, kiedy spotkamy tego znajomego i jeżeli wdamy się w kolejną sprzeczkę, to będziemy mieli już gotową ripostę, bo wtedy tak mu odpalimy na to, co on powie. Potem jest następny okres siedzenia, następne siedzenie i znowu ta scena może się pojawić w naszym umyśle. Może nam przyjść do głowy, no tak, już mam gotową odpowiedź, ale co będzie, jeżeli on na to coś odpowie, jeżeli on też będzie miał jakąś strategię, jakiś plan i odpowie coś na moją ripostę. Trzeba wymyślić coś nowego, więc zaczynam myśleć i może przychodzi nam do głowy jakaś kolejna riposta, jakiś plan B, plan awaryjny. I to może się ciągnąć podczas kolejnych siedzeń, kiedy to wszystko, co już minęło, ten incydent, który już należy do przeszłości, jakby pojawia się w naszym umyśle i można powiedzieć, że te przypadkowe myśli spowodowane tym incydentem, wspomnieniem o tym incydencie, jakby nie pozwala nam stosować metody, tylko rozbudza nasz umysł i jakby w tym wypadku nawet nie opieramy się tym przypadkowym myślom, tylko podążamy za nimi i jakby pogłębiamy je. Ale co, spójrzmy na to, co takiego się wówczas dzieje. Tak naprawdę jest to przykład takiej cyklicznej egzystencji, cyklicznego istnienia, kiedy te myśli z przeszłości, można powiedzieć, inkarnują się w kolejnych, uzyskują kolejne wcielenia. Podczas kolejnych siedzeń powracają w naszą myślę i jakby odżywają. I może to trwać obecnie i potem jeszcze w przyszłości. Także jest to przykład na to, że właśnie jak mogą działać takie przypadkowe myśli, czy jak możemy na nie reagować. Jeżeli nie walczymy z nimi, nie stawiamy im oporu, to może być tak, że właśnie lgniemy do nich i podtrzymujemy je, jakby podążamy za nimi. A więc powtórzmy, jeżeli chodzi o te przypadkowe, błądzące myśli, to ogólnie rzecz biorąc mamy dwa sposoby reagowania na nie. Pierwszy polega na opieraniu im się, ponieważ ogólnie rzecz biorąc można powiedzieć, że osoby praktykujące nie lubią takich przypadkowych, błądzących myśli, ponieważ przeszkadzają one w praktyce, więc na ogół albo się im opieramy, walczymy z nimi, po prostu nie lubimy ich, ale może też być tak, że są to jakieś przyjemne myśli, które nam się podobają, które jakoś hołubimy, pogłębiamy je. Można podać taki przykład, powiedzmy jedzenie na tym odosobnieniu jest bardzo dobre, mamy trzy pełne posiłki, smaczne jedzenie, ale może być jakieś danie, które bardzo lubimy, którego tutaj jeszcze nie było na odosobnieniu i może nam przyjść taka myśl do głowy, że bardzo lubię to danie. Jak się skończy odosobnienie, to na pewno zjem to danie. Gdzieś pójdę, zjem, najem się do syta. Więc może jest to przykład takiej myśli, przypadkowej myśli, która jest przyjemna, którą możemy, tego rodzaju myśli lubimy i możemy właśnie podtrzymywać, podążać za nim. Ten przykład który podaliśmy o tej sprzeczce, może jest z tym jedzeniem, jest dosyć prosty, ale ponieważ na co dzień w życiu jest wiele różnych sytuacji, skomplikowanych, więc te myśli przypadkowe, które się pojawiają, z tym związane, czy wspomnienia, mogą być też dużo bardziej skomplikowane. I właśnie podczas siedzenia może to się przejawiać. A więc ogólnie rzecz biorąc, są możliwe dwa podejścia. Albo kiedy myśli takie przypadkowe się pojawiają, albo jakoś nie lubimy ich, walczymy z nimi, opieramy się im, albo są one przyjemne, podążamy za nimi, podtrzymujemy je. Ale w obu przypadkach jakby to prowadzi tylko do pogłębienia tych myśli, do tego, że tych myśli przypadkowych, błądzących jest więcej, są bardziej nasilone. A więc jakie jest właściwe podejście do radzenia sobie z przypadkowymi myślami? Zasada jest, można powiedzieć, taka sama jak przy senności, przy rozluźnianiu ciała. Mianowicie tutaj rozluźniamy umysł. Czy można powiedzieć, rozluźniamy taki swój uchwyt, to trzymanie tych przypadkowych myśli. Po prostu pozwalamy im być, nie trzymamy ich, nie przyciągamy ich, nie podtrzymujemy ich. Wtedy, bo jeżeli tak robimy, to wtedy znowu jest to przykład takiej cyklicznej egzystencji, takiego wcielania się tych myśli z przeszłości, teraźniejszości, aż w przyszłość. Cały czas są one jakby odtwarzane w ten sposób. A więc tutaj sposobem jest rozluźnienie umysłu, puszczanie tych myśli i niepodążanie za nimi. Czyli jeżeli taka myśl się pojawia, to po prostu pozwalamy jej być. Jeżeli nie będziemy jej chwytać, nie będziemy jej jakoś przyciągać czy podążać za nią, to ona po chwili po prostu znika. Już jest po wszystkim, już jej nie ma. Także to jest jakby podstawę podejście, żeby nie opierać się, nie walczyć z takimi myślami, nie podążać za nimi, tylko po prostu rozluźniać umysł i pozwolić tym myślom po prostu odejść, nie zwracać na nie najmniejszej uwagi, po prostu zupełnie je ignorować. Jeżeli chodzi o radzenie sobie z tymi przypadkowymi, błądzącymi myślami, to można tutaj podać taką bardzo dobrą, trafną analogię. Wyobraźmy sobie, że siedzimy i w naszej obecności są jakieś takie bardzo rozbawione dzieci, małe dzieci. Bardzo pobudzone, takie nadaktywne dzieci, które chcą się z nami bawić. Biegają w koło, zachęcają nas do zabawy, więc zaczynamy się z nimi bawić, ale im dłużej się z nimi bawimy, tym bardziej one są właśnie rozbawione i tym więcej mają energii do zabawy. Natomiast po jakimś czasie nasze siły się wyczerpują, tracimy energię, już nie mamy ochoty ani siły się z nimi bawić, a one dalej chcą się bawić. W związku z tym zaczynamy się zastanawiać, co zrobić. Zaczynamy je gdzieś odpędzać. Nie chcemy się z nimi bawić, ale one nie rezygnują. Przybiegają do nas co i rusz. Może na chwilę gdzieś odbiegną, na minutę, ale przybiegają znowu. Ściągną nas za rękaw, za nogę, ciągną nas za włosy. Chcą się dalej bawić. My już nie mamy siły, więc może dojść do tego, że już tracimy cierpliwość i uderzamy jedno z tych dzieci. Wtedy to dziecko zaczyna płakać. To też jest kłopot, ponieważ musimy się jakoś nim zająć. Najchętniej byśmy krzyknęli, żeby nie płakało, ale wiemy, że jeżeli to zrobimy, to ono zacznie jeszcze bardziej płakać, więc to nie jest wyjście z sytuacji. Wiemy, że jeżeli się zaczniemy znowu bawić, to sytuacja się powtórzy. Próbujemy się znowu pobawić, ale już nie mamy na to siły, więc jesteśmy zupełnie bezradni w pewnym momencie. Zupełnie nie wiemy, co robić. Nie możemy takiego dziecka uderzyć, nie możemy na niego krzyknąć, nie możemy się z nim już bawić, ponieważ już nie mamy na to siły ani ochoty i zupełnie nie wiemy, co zrobić. Jaka jest rada wtedy? No, najlepiej w takiej sytuacji po prostu nie robić nic, czyli po prostu siedzieć i zupełnie ignorować te dzieci. Może na początku one dalej będą nas szarpać, będą się dopominały jakiejś zabawy, ale po jakimś czasie zauważą, że my nie reagujemy, stwierdzą, że no, z nami to żadna zabawa. Możemy na przykład wziąć też różaniec i zacząć z tym różańcem powtarzać imię Buddy, albo wziąć jakąś książkę i zacząć jakąś, która nas ciekawi, zacząć ją czytać, albo po prostu siedzieć, nic nie robić, czy zająć się czymkolwiek, co nas akurat jest dla nas ciekawe. W każdym razie nie reagować na zaczepki tych dzieci, nie reagować na nie. I po jakimś czasie dzieci stwierdzą, nie, to tutaj są nudy, nudziarz z tego faceta i gdzieś pójdą sobie robić coś innego. I podobnie jest właśnie z naszymi tymi przypadkowymi i błądzącymi myślami. Jeżeli zaczniemy się w nie wdawać, to tylko je pobudzimy i wzmocnimy. Jeżeli będziemy za nim podążać, czy je rozwijać. Jeżeli będziemy się opierać, czy walczyć z nimi, to podobnie, tylko jakby będziemy je jeszcze bardziej rozbudzać i będziemy się wyczerpywać. Także tu jest podobna zasada, że po prostu je ignorować, nie zwracać na mnie uwagi, ewentualnie zająć się czymś zajmującym dla nas, czymś ciekawym, czymś, co nas może pochłonąć. I tym czymś właśnie może być na przykład nasza metoda praktyki, którą stosujemy. Także ogólnie rzecz biorąc, to jest właśnie podstawowe podejście do radzenia sobie z przypadkowymi myślami. Aby nie podążać za nimi, nie podtrzymywać ich, nie walczyć z nimi, nie opierać się, tylko ignorować je i stosować metodę praktyki. Po prostu zająć swój umysł czymś, co nie pozwoli tym myślom jakoś nad nami panować, nie pozwoli im trwać i wtedy z czasem one będą przychodzić i odchodzić i będą się rozpuszczać i rozsnuwać coraz bardziej.
No, 我们就讲到这里，记得不要讨厌，不要喜欢，不要对抗，然后不要追逐，只是不要理他，然后回到方法。 那么这个是我们应对妄念，应对这些顽皮小孩最好的方法。
Okay, so today's lecture will finish here. So just remember, don't in dealing with wandering thoughts, don't hate them, but don't like them. Don't try to resist them, and don't follow them. Actually, just ignore them. And this is the way to deal with these very and just return to the method. And this is the way to deal with these very playful and energetic little kids.
Więc na tym zakończymy dzisiejszy wykład. Powtórzmy, jeżeli chodzi o radzenie sobie z takimi przypadkowymi, błądnącymi myślami. Chodzi o to, aby ani ich nie nienawidzieć, ani nie lubić, nie opierać się im, nie zwalczać ich, ani za nim nie podążać, nie podtrzymywać ich, tylko ignorować je i powracać do metody. I to jest właśnie sposób radzenia sobie z takimi rozbawionymi, pełnymi energii dzieciakami.